Która z pań ostatnio słyszała jakieś kazanie o śmierci albo o rzeczach ostatecznych? Powiedzmy w ostatnim pół roku. W ostatnim roku. Łącznie z pogrzebem. Dziękuję bardzo. No, można by się też zastanawiać, czy kazania pogrzebowe rzeczywiście dotyczą istotnych kwestii odnoszących się do spraw ostatecznych. Bo jak wiemy, czasem te kazania pogrzebowe są o zasługach zmarłego, o wielu różnych rzeczach, a tak naprawdę najmniej dotyczą one spraw ostatecznych. Ale już nawet ten mały sondaż, który tu przeprowadziliśmy, pokazuje nam, że problem śmierci jest tematem tabu. Tematem, który z jednej strony przecież nadaje sens naszemu życiu, a który w jakiś sposób bywa pomijany, wyciszany, usuwany z naszej świadomości, celowo bądź zupełnie przypadkowo. W każdym razie zdajemy sobie sprawę, że nie ceni życia, kto nie myśli o śmierci. Śmierć bowiem otwiera nas na ostateczny cel naszego życia. Człowiek jest mocny świadomością celu, jak mówiliśmy. Jeżeli tracę cel sprzed oczu, tracę sens życia. Jeżeli nie myślę o śmierci, która otwiera mnie na ostateczny cel, to tak naprawdę nie troszczę się o sens mojego życia. A śmierć jest nieuchronna. Skoro urodziliśmy się, musimy umrzeć. I nie ma na to rady. Taki jest los człowieka. I chyba nie ma co przesadzać, mówiąc, że jest to tragiczny los człowieka, że to jest jakieś wielkie nieszczęście. Tak, z takiego psychoemocjonalnego punktu widzenia śmierć jest ciosem, jest bólem. I byłoby rzeczą nierozsądną mówić, że śmierć nas nie boli. Śmierć naszych bliskich, którzy nas opuszczają, że nas nie boli, że nas nie porusza. To by mogło świadczyć, że mamy kamienne serce. Ale to nie powód, żeby śmierć naszych bliskich i perspektywa naszej osobistej śmierci była źródłem rozpaczy. Taka postawa byłaby niechrześcijańska, a nawet nieludzka. Zwróćmy uwagę, że to nasze codzienne zabieganie, zatroskanie o sprawy doczesne sprawia, że brakuje czasu na refleksję o własnym przemijaniu, o upływie czasu, o czekającej nas śmierci. I gdzieś tam w podświadomości jakby kryje się takie przekonanie, że o tych rzeczach będę myśleć na starość. Zakładając, że tej starości dożyję i że to będzie taka długa, złota jesień życia. Daj Boże. Ale po pierwsze, kto z nas ma pewność, że dożyje starości i kto może zagwarantować, że będzie to pogodna, złota starość? Sytuacja ekonomiczna kraju raczej wskazuje na to, że będzie przeciwnie, że lepiej umrzeć za młodu, przynajmniej ktoś popłacze jeszcze. Jest dużo różnego rodzaju nieporozumień wobec faktu śmierci. Ludzie się boją też. Są tacy ludzie, którzy boją się pogrzebów, boją się w ogóle myśli o śmierci. Opowiadał mi kiedyś proboszcz w jednej z parafii w okolicach Przysuchy o takim swoim doświadczeniu z jakiejś innej parafii, w której się znalazł i zaraz w pierwszych dniach jego pracy w tej parafii zmarł pewien człowiek. Jak się okazało, był to brat księdza. Na ten pogrzeb przyjechał ów brat kapłan, więc zgodnie ze zwyczajem, który tam panował w tej parafii, proboszcz udał się to gdzieś kilka kilometrów, 3-4 kilometry do domu na przyprowadzenie ciała do kościoła. Był nastawiony na to, że skoro umarł brat księdza, no to będzie dużo ludzi, wiadomo, to rodzina kapłańska. Jakież było jego zdumienie, opowiada, kiedy w domu pogrzebowym oprócz brata księdza, furmana, bo to były jeszcze czasy furmanki, paru kobiet, nie było nikogo. Nie było komu tej trumny włożyć na wóz. Nie mógł tego zrozumieć. Przyszli do kościoła kilka innych osób, garstka ludzi. Mówi, co jest? Dlaczego nie ma ludzi na pogrzebie? Myśli sobie, może to jest dzień pracy, może jakieś inne uwarunkowania, ale za kilka dni następny pogrzeb, mnóstwo ludzi. Nie może zrozumieć tego kontrastu. To było jakoś tak chyba w okresie przedkolędowym, jakąś późną jesienią. I mówi, to go dręczyło cały czas. I po kolędzie pyta tych ludzi, tak próbuje wysądować te nastroje. I w końcu ktoś mu powiedział wprost. Proszę księdza, ten człowiek nigdy nie był na niczyim pogrzebie. On twierdził, że on nie ma czasu chodzić na cudze pogrzeby. I ludzie mu odpłacili tym samym. Wokół sprawy śmierci jest wiele też zabobonów. Pamiętam taką zabawną sytuację z parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, gdzie pracowałem w pierwszych 5 latach kapłaństwa przed 25 laty. 25 lat minęło mojej pracy na uniwersytecie. Jak pewnego dnia, to była niedziela, około godziny 10 z kwadransem może, no troszkę później. W każdym razie myśmy już wrócili z tacy. Msza była o 10, wróciliśmy z tacy, to mogło być tak mniej więcej za 20:11. To jeszcze był dolny kościół, a więc tam było wejście takim korytarzem z zewnątrz. Wpada taka paniusia, proszę księdza, szybko do chorego, szybko do chorego. No zaraz, no co to tak, no gdzie ten chory i tak dalej. Próbujemy wysądować, bo to są istotne rzeczy w posłudze, no czy chory jest przytomny, a więc czy jest w stanie wyspowiadać się, przyjąć komunię i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, żeby, chodzi o to, żeby wiedzieć, jak się zachować. Poza tym pytanie, gdzie ten chory jest? Czy to jest nasza parafia, czy inna parafia, czy wystarczy pójść pieszo, czy trzeba wziąć swój samochód, czy czeka taksówka. No takie różne rzeczy, które się uzgadnia standardowo w podobnych sytuacjach. Ta paniusia taka poddenerwowana, a co to księże obchodzi, ja tu wszystko załatwię, zawiozę. No zaraz, no spokojnie. Ten chory przytomny? No nie, nieprzytomny. A wezwała pani pogotowie? No tak. Był lekarz? Był. O której? No 5 rano, a jest godzina za 20:11. Co lekarz stwierdził? No zgon. Proszę pani, no to po prawie 6 godzinach namaszczenie nie ma sensu. Namaszczenie, tłumaczymy z księdzem Janem, spokojnie, namaszczenie ma sens w przypadku człowieka chorego. W obliczu śmierci, a nie po śmierci. Teraz to już posługa księdza jest do niczego niepotrzebna. I ta pani się zdenerwowała, mówi, to ja mam księży uczyć, że dusza wychodzi wtedy, jak dzwony biją? A ksiądz Jan, taki złośliwy, pyta się, ale które dzwony? Szczeliła drzwiami, poszła i mówi, co za głupi, niewierzący księża. No, trudno się zgodzić i z pierwszym, i z drugim. W każdym razie, no przykład zabobonu. Ale są różne takie ludowe zwyczaje, jak na przykład zatrzymywanie zegara, gdy ktoś umrze w domu, zasłanianie lustra, stukanie trumną o próg przy wynoszeniu z domu, żeby dusza nie wróciła, stawianie miski wody pod trumną, choć ponoć to powoduje, że jakoś tam ta wilgotność powietrza sprawia, że te zapachy się nie rozchodzą. Bardzo różne dziwne rzeczy. I chyba można zaryzykować takie twierdzenie, że cała ta obrzędowość ludowa jest szczególnie bogata w związku ze śmiercią, z pogrzebem, z tym właśnie krańcem życia. Ale tu mówimy o sferze ludowości, pewnej spontaniczności i przejawu no, pewnego szacunku, jakby nie było, dla śmierci, jeżeli chodzi o obrzędowość obyczajowość ludowa. Natomiast jesteśmy świadkami pewnego zjawiska daleko bardziej niepokojącego, jaką jest komercjalizacja śmierci. Proszę zauważyć, że najbardziej kasowe filmy w kinie, w telewizji to są te, gdzie krew leje się strumieniami. Gry komputerowe, te najbardziej popularne, to są gry pełne brutalności, pełne śmierci, zabijania. Dochodzi już do takich sytuacji, że dzieci przyzwyczajone do zabijania w grze po prostu czynią to w rzeczywistości. Niedawno media podawały, że jakiś kilkuletni chłopiec zastrzelił własną opiekunkę babcię i był zdziwiony, że w ogóle z tego robi się problem, bo on przecież setki razy strzelał w grze do różnych postaci i chciał to po prostu przeniósł do rzeczywistości realnej. O takiej sytuacji kiedyś opowiadała mi znajoma nauczycielka jakieś 10 lat temu, kiedy w szkole dwaj bracia, młodszy starszego, dźgnął nożem dość poważnie, ale na szczęście nie tak, żeby pozbawić go życia. I ten chłopiec był bardzo zdumiony, że w ogóle coś ktoś od niego chce. Miał powiedzieć w nawiązaniu do jakiejś gry, której nazwy nie pamiętam, że przecież ten jego brat by wstał, tak jak w grze. Bo on się dziwi, że ten brat nie wstaje, że on jęczy, że coś mu jest. Więc to pokazuje nam, jak śmierć zostaje skomercjalizowana. A z drugiej strony, właśnie z jednej strony się patrzy na śmierć jako przedmiot komercji, silnych doznań, a z drugiej odziera się śmierć z jej misterium. Próbuje się zatuszować fakt śmierci. Zmarły w trumnie wygląda korzystniej niż za życia. Nie mówi się o śmierci, ale o odejściu, o zaśnięciu i temu podobne określenia się stosuje. Wielu pedagogów zabrania udziału dzieci w pogrzebach, żeby dziecko nie doznało stresu. Broń Boże, żeby dziecko stało przy trumnie zmarłego, zwłaszcza rodzica, bo doznaje głębokiego stresu. Jest jakaś paranoja w całym tym zachowaniu. W Ameryce miałem okazję, w Ameryce, ale i w Londynie oglądałem sobie cmentarze. Mieszkałem niedaleko dużego cmentarza, gdzie chodziłem sobie na spacer. Kwatera dzieci przypominała plac zabaw, gdzie na grobach różne zabawki. Grób, jak się tak dobrze przyjrzeć, to rzeczywiście widać, że to jest grób, ale tak naprawdę to są różne zabawki, a to jakieś misie, to jakieś tam pluszaki, różne rzeczy. I dzieci przychodzą, zostawiają karteczki z pozdrowieniami dla swoich kolegów, koleżanek, ale skrzętnie unika się tematu śmierci. Oni tu po prostu sobie śpią, tu są, ale właściwie nie wiadomo po co. I są na placu zabaw. To tylko nieliczne przykłady takiego odzierania śmierci z jej misterium. A to wszystko pokazuje, jak bardzo śmierć została zdehumanizowana. Dehumanizacja śmierci pociąga za sobą dehumanizację życia. Jeżeli śmierć będzie potraktowana jako przedmiot rozrywki, jeżeli będziemy mówić o śmierci niepoważnie, albo w ogóle nie będziemy o niej mówić, to będzie to oznaczało niepoważne podejście do życia. Oderwanie życia od realnego człowieka. Dlatego trzeba nam się zastanawiać nad śmiercią, także własną śmiercią, bo ona przyjdzie. Trzeba na tę śmierć się odpowiednio przygotować. I nie chodzi o to, abyśmy z przerażeniem patrzyli w oczy śmierci, ale chodzi o to, abyśmy przede wszystkim śmierć traktowali w taki sposób, jaką ona jest. Mówią, że śmierć nie boli, że boli umieranie, proces obumierania ciała, to jest bolesne. Natomiast sama śmierć nie boli. Tak kiedyś słyszałem, mówił arcybiskup Nossol, który wskutek zawału przeżył rodzaj śmierci klinicznej. W każdym razie my, wierzący, Wierzymy, że śmierć jest wejściem w wyciągnięte ramiona Boga Ojca, w które wprowadza nas Chrystus w otoczeniu Matki Najświętszej, aniołów i świętych. Brzmi to tak zbyt pięknie, jakby ktoś powiedział, żeby było prawdziwie. Ale coś z tego jest. Tak nas uczy wiara, potwierdzona świadectwem wielu świętych i dusz czyśćcowych, a nade wszystko autorytetem Kościoła katolickiego. Katechizm Kościoła katolickiego daje obszerny wykład na temat śmierci, stwierdzając, że tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci. Jakby echem słów katechizmu są słowa z dramatu Romana Brandstettera Dzień gniewu, gdzie w usta przeora, nie będę opowiadał całego tutaj dramatu, ale autor w usta przeora klasztoru, do którego się schronił uciekinier Żyd i klasztor jest postawiony przez gestapo w obliczu egzekucji za udzielenie pomocy zbiegowi. W tym dramatycznej sytuacji przeor wypowiada takie słowa. Jesteśmy nadzy i bezimienni. Dopiero śmierć nada naszemu życiu właściwe imię. Wtedy będą nadane nowe i święte imiona wszystkim pojęciom i wartościom i tymi imionami będą wzywane wszystkie popioły w dzień gniewu, w dzień owocobrania. Śmierć nada naszemu życiu nowe i właściwe imię. Właśnie w chwili śmierci zostanie zerwana ta maska, którą nosimy. Okaże się dopiero w śmierci, jacy my naprawdę jesteśmy. Śmierć będzie takim ostatnim akordem, takim podpisem pod dokumentem, tak jak w utworze muzycznym. Ostatni akord, który zamyka, który dopełnia całą tę symfonię. Utwór muzyczny pozbawiony kadencji, pozbawiony tego zakończenia byłby jakiś niepełny, jakiś dziwny. Są takie utwory Mozarta i innych autorów, którzy trochę prześmiewczo właśnie kończą swoje dzieła tak nijak. Taki ma się niedosyt, że aż się człowiek sprawdza, czy to urządzenie nie przestało działać. Czujemy, że coś jest nie tak. Tak samo jest i z naszym życiem. Jeżeli ono nie miałoby dopełnienia, takiej kropki nad i, takiego ostatecznego podpisu, byłoby ono jakieś niepełne, jakieś niedomknięte, nie dające się ogarnąć, ocenić, uchwycić. Śmierć więc jest prawem rozwoju i należy do tej strony życia. Dlatego jak mówimy, nie można wyłączać śmierci z przestrzeni naszego życia, ale trzeba na nią spojrzeć jako integralny element tej strony życia. Jak w przypadku wszystkich istot żyjących na ziemi, śmierć jawi się jako normalny koniec życia. Nasza wiara uczy nas z kolei, że śmierć weszła na świat wskutek grzechu. Jest zapłatą za grzech. Ale Bóg nie chce śmierci. Bóg jest Bogiem żywych. Ale śmierć jest konsekwencją buntu przeciwko Bogu. Z konsekwencją grzechu pierworodnego. I chociaż człowiek w raju posiadał śmiertelną naturę, to jednak z woli Bożej nie miał umierać. Śmierć więc jest przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, ale jest, jak powiedzieliśmy, konsekwencją grzechu. Niemniej ta śmierć została odkupiona. Chrystus przeszedł przez bramę śmierci, aby nadać jej nowy sens, nowy wymiar. Aby nie była ona dramatem kresu, ale by była radością początku. Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska nabiera sensu pozytywnego. Daje temu wyraz święty Paweł, który w liście do Filipian pisze: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć zysk. Katechizm Kościoła katolickiego, przywołując słowa świętego Pawła, stwierdza, że Nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim, z Chrystusem współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. I dalej katechizm dodaje w punkcie 1010, że istotna nowość śmierci chrześcijańskiej polega na tym, że człowiek umarł z Chrystusem, by żyć nowym życiem. Jeżeli umieramy w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia się umieranie z Chrystusem i dopełnia w ten sposób nasze wszczepienie w Niego, w Jego akcie odkupieńczym. Tu jest zawarta pewna głęboka myśl. Jeżeli przez chrzest zostajemy wszczepieni w Chrystusa, wchodzimy we wszystkie Jego tajemnice życia, to pamiętajmy również, że chrystomorfizacja, czy chrystoformizacja, jak się określa w teologii duchowości, czyli upodobnienie do Chrystusa, domaga się krucyfikacji, czyli wejścia w tajemnicę Jego misterium paschalnego. Odwzorowanie Chrystusa w sobie byłoby niepełne, gdybyśmy chcieli tylko naśladować Chrystusa w tym, co piękne, co dobre, co radosne, a uciekali od tajemnicy Jego krzyża, Jego śmierci, bo nie byłoby też udziału w Jego zmartwychwstaniu, bo tak jest porządek. Przez krzyż śmierć do zmartwychwstania. A zatem śmierć, ta fizyczna, która nas dotyka i która nas dotknie, w jakimś sensie jest dopełnieniem naszego wszczepienia w Chrystusa. Bo poprzez śmierć wchodzimy w całość tego doświadczenia, jakie było udziałem Chrystusa. Jeżeli więc chrześcijanin łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, to widzi ją jako przyjście do Niego, jako wejście w życie wieczne. Jest to też jakiś akt posłuszeństwa, zgoda na śmierć, przyjęcie śmierci jest aktem posłuszeństwa. Zauważmy, że natura nasza buntuje się przeciwko umieraniu. My sami, kiedy opuszczają nas kochane osoby, doznajemy też takiego uczucia buntu. Nierzadko ludzie manifestują ten sprzeciw w sposób bardzo taki widoczny. Nierzadko spowiednik w konfesjonale spotyka się nawet z czymś w rodzaju takim aktu apostazji, odejścia od wiary, bo Pan Bóg mnie skrzywdził, bo zabrał mi kochaną osobę. Ja nie wierzę w Boga, bo jeśli Bóg jest miłością, to dlaczego zabrał mi kochaną osobę? To jest jakiś akt nieposłuszeństwa, jakiegoś buntu wobec Bożego porządku i jakiejś nierozumności. Bo po pierwsze, kto się urodził, musi umrzeć. Wiadomo, że człowiek umrze wcześniej czy później. Po drugie, jeżeli Bóg nas kocha, to nas przyjmuje do siebie. Taki porządek ustanowił, więc buntowanie się przeciw faktowi śmierci jest aktem nieposłuszeństwa. Natomiast zgoda na to, że trzeba odejść z tego świata, aby dopełnić swojego udziału w Chrystusie, jest przejawem wiary, przejawem posłuszeństwa i jakiejś uległości wobec miłości Ojca, który przyjmuje człowieka do siebie, daje mu pełnię życia. Rozumiemy w tym kontekście, że dla człowieka, który nie ma wiary, dla ludzi niewierzących, dla niechrześcijan także, śmierć jest wielkim problemem. Ludzie, którzy nie mają podstaw wiary, w obliczu śmierci, zwłaszcza swoich bliskich, czy własnej śmierci nieuchronnej, stają w sytuacji niezwykle dramatycznej, nie znajdują wytłumaczenia. Ogarnia ich przerażenie, rozpacz w obliczu perspektywy pustki. Dla nich śmierć jest unicestwieniem. Dlatego czasem próbują nadać tej śmierci jakiś sens, na przykład tak jak to słynny Horacy powiada, no nomnis moriar, nie wszystek umrę, bo pozostanie po mnie twórczość, pozostanie po mnie pamięć, pozostanie po mnie jakiś ślad. Człowiek się próbuje jakoś ratować, zabezpieczyć sens swojej egzystencji w sytuacji, gdy nie znajduje innego sensu, jaki daje wiara. Jeżeli więc rozumiemy, że śmierć jest wejściem do pełni życia, jest aktem posłuszeństwa wobec porządku, jaki Bóg ustanowił, to do tego ważnego momentu naszego życia trzeba się odpowiednio przygotować. Człowiek zdaje sobie sprawę, że zbliża się do kresu swojej ziemskiej pielgrzymki, że za chwilę spotka się z Bogiem, że domknie swoje życie. To jest zbyt ważny moment, żeby przejść obojętnie, żeby się do Niego nie przygotować. Wspomniałem tutaj bodajże wczoraj błogosławioną Chiarę Luce Badano, 19-letnią Włoszkę, która zachorowała na nowotwór kości w czasie gry w tenisa, nagle doznała silnego bólu w ramieniu, do tego stopnia, że upuściła rakietę, zdziwiona, co się dzieje. Za jakiś czas ponownie dotkliwy ból, poszła na badania. Diagnoza lekarzy jednoznaczna, zaawansowany nowotwór kości. Nie ma odwrotu. Moment kryzysu, takiego matka, ta mama w czasie sympozjum na kulu opowiadała, że Chiara właśnie wróciła do lekarza i mama pyta, no i co? A ona mówi, nic nie mów, nie teraz. Zamknęła się w pokoju, 20 minut rzuciła się tak na łóżko, 20 minut patrzyła w sufit. Mówi, matka, nic nie mówiłam. Po 20 minutach Chiara przyszła i mówi, w porządku, teraz możesz mówić. Więc i mówi, była zupełnie człowiekiem takim pogodzonym, pełnym pokoju, pełnym radości, uśmiechu. Jak zaświadczają przyjaciele, którzy byli na tym sympozjum, lekarze, mówili, że w tej dziewczynie była kipiąca radość. Kiedy ona już leżała w łóżku, już była tak organizm wyniszczony, że nie można było, nie była w stanie wstać z łóżka. Przychodzili do niej liczni przyjaciele. No więc chcieli ją pocieszać, więc ona mówi, ale o co chodzi? To wy potrzebujecie pocieszenia, to wy potrzebujecie radości. Ja tę radość mam. Lekarz pyta się, co ty robisz, że ty masz taki blask w oczach? I są zdjęcia właśnie nawet z łoża śmierci. Zresztą te zdjęcia są, bo to było zdjęcie beatyfikacyjne, jedno z tych zdjęć, gdzie ona promieniuje uśmiechem, promieniuje radością w obliczu zbliżającej się śmierci. Mało tego, kiedy już jest świadoma, że niebawem umrze, mniej więcej na miesiąc, dwa przed śmiercią, z koleżankami, z mamą ustala szczegóły swojego pogrzebu. I ustala, jak ma być ubrana, że ma być ubrana w białą sukienkę, włosy upięte w odpowiedni sposób, że ma być odpowiednia muzyka, co kto ma robić w czasie pogrzebu, kto ma czytać, kto ma śpiewać, co ma śpiewać. Życzyła sobie, aby na pogrzebie nikt nie płakał, ale wszyscy głośno śpiewali. Bowiem jej pogrzeb to zaślubiny z Chrystusem. To ma być ślub. Mój pogrzeb to jest mój ślub. Więc dlatego proszę, mówiła, abyście głośno śpiewali, byście się cieszyli, bo to jest moja radość. To jest dojrzałość chrześcijanina, który przygotowuje się na śmierć. I tego Kościół nas uczy, abyśmy byli dobrze przygotowani na czas śmierci. W jaki sposób możemy się przygotować do śmierci? Chrześcijanin, który ma świadomość, czym jest śmierć i czym jest jego chrześcijańskie powołanie, modli się słowami: od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Co to znaczy? To znaczy, że nie chcemy śmierci znienacka, ale to też nie znaczy, że pragniemy śmierci długiej, długiego umierania w cierpieniu. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, abyśmy nie byli zaskoczeni śmiercią, byśmy byli do niej przygotowani. W późnym średniowieczu, kiedy śmierć była zjawiskiem powszechnym wskutek zarazy, wskutek licznych wojen, różnych nieszczęść, kataklizmów, wytworzył się taki zwyczaj, taka praktyka pisania nawet traktatów pod tytułem Ars Moriendi, sztuka umierania. Ale tak naprawdę, gdy się zerknie do tych traktatów, to nie są to traktaty o tym, jak się kłaść do trumny, jak układać ręce i tak dalej. ale przede wszystkim są to traktaty, jak dobrze żyć. Bo sztuka umierania to jest sztuka dobrego życia na co dzień. Takiego życia, aby w każdej chwili można było umrzeć. Ktoś powiedział tak, że dobry chrześcijanin jest zawsze przygotowany na dwie rzeczy. Na przyjęcie Komunii Świętej i na śmierć. Jest w tym głęboka mądrość. Jeżeli żyjemy w taki sposób, że ilekroć uczestniczymy we mszy świętej, możemy przystąpić do Komunii Świętej bez ryzyka jakiegoś świętokradztwa, to właściwie jesteśmy przygotowani na śmierć. Bo przecież ten sam Chrystus, który przychodzi do nas pod postacią chleba i wina, przyjmie nas na progu wieczności. Tego samego Chrystusa spotykamy tu i spotkamy tam. A zatem ars moriendi to w istocie ars vivendi. Sztuka umierania jest sztuką życia. I chrześcijańska pobożność postuluje to, aby być przygotowanym na śmierć. W niektórych zakonach, na przykład u kamedułów czy trapistów, jest to słynne powiedzenie memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Pozdrawiają się bracia tymi słowami, przypominając sobie o tym, pamiętaj, że umrzesz, a więc żyj tak, jakbyś za chwilę miał umrzeć. Pobożność chrześcijańska podsuwa nam różne praktyki, które oswajają nas z faktem śmierci i przygotowują na ten moment. Oprócz tego dalszego przygotowania, jakim jest sztuka dobrego życia, pobożność katolicka proponuje, aby modlić się o dobrą śmierć. I wcale nie chodzi tutaj tylko o to, żeby to była śmierć łagodna, bezbolesna. To nawet nie to, jak będziemy przeżywać, w jakiej kondycji fizycznej swoje umieranie, to jest mniej ważne. Chodzi bardziej o dyspozycję ducha. Między innymi proponuje się, aby modlić się o dobrą śmierć nawet tym prostą modlitwą, jaką jest Zdrowaś Mario. Przecież mówimy, Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Proponuje się modlitwę do świętego Józefa, który jest patronem dobrej śmierci. Można także o dobrą śmierć modlić się litanią do wszystkich świętych, bowiem chcemy w ten sposób dołączyć do ich grona. Zaprzyjaźniamy się ze świętymi już tu, za życia, aby kiedyś dołączyć do ich grona. Prosimy ich, aby modlili się za nami, by nas wspierali, abyśmy mogli dołączyć do nich. Troska o czystość swojego sumienia, uporządkowanie życia, to są przejawy przygotowywania się na dobrą śmierć. Jako kleryk miałem okazję towarzyszyć w ostatnich dosłownie dniach jednemu z naszych wykładowców, księdzu Legięciowi. To był starszy kapłan, który zachorował, trudno mi powiedzieć, jaka to była choroba, ale to było coś w rodzaju nowotworu żołądka czy coś w tym rodzaju. Leżał może z pół roku. Mój kolega się opiekował nim i pewnego razu poprosił, żebym poszedł, po prostu towarzyszył. Poszedłem do księdza Legięcia. On był taki wyjątkowo pobudzony. To były ostatnie dni maja, więc miał taki zwyczaj mówić do kleryków fratres, nie, po łacinie bracia, fratres. Więc to było takie przezwisko, które do niego przylgnęło. I on mówi, fratres, ja się tak dobrze czuję, chyba już ta choroba ustępuje. I wiecie co? On mówi, tak mi się chce żyć. Nie? On leżał pół roku, więc mówi, że no, potrzebuje takiego ruchu. Nie? I tak żeśmy planowali, co by zrobić. On w swoim pokoju leżał naprzeciwko drzwi do łazienki. No więc wymyśliliśmy, że zrobimy takie lejce, żeby mógł się podciągać, żeby trochę się gimnastykował, bo, no, żeby odzyskał jakąś sprężystość ciała. I to planowaliśmy, ale mówimy, księże profesorze, my przyjdziemy, zrobimy to księdzu. I rzeczywiście tak planowaliśmy, że zrobimy to za 2, za 3 dni, bo mamy egzaminy, teraz akurat egzamin z Biblii, której on uczył, ale ten egzamin był u kogo innego. Więc zrobimy to i będzie super. Ale jeszcze w międzyczasie ksiądz profesor mówi: słuchaj, fratres, tam na półce, trzecia półka od okna, trzecia półka od dołu, od okna, któraś tam książka, podaj mi tą książkę, podał tytuł. I faktycznie to była ta książka. Miał tak wszystko uporządkowane, że on wiedział, gdzie która książka na półce stoi. Więc potem coś tam znowu poprosił i wskazał precyzyjnie i tak było, jak on mówił. Mimo, że tych rzeczy nie dotykał przez pół roku, bo leżał cały czas w łóżku, nie był w stanie wstać. Na drugi dzień my się przygotowujemy do egzaminu. Przychodzi jeden z profesorów i mówi: właśnie godzinę temu ksiądz Legieć zmarł. Czyli na następny dzień. To jest dość charakterystyczne, tak mówią, że właśnie człowiek, zwłaszcza w nowotworach, przed śmiercią następuje taka mobilizacja i to jest bardzo symptomatyczne. A z jego śmiercią było tak, że zwykle tam była msza w kaplicy domowej, w domu księży kanoników i po mszy któryś z kapłanów zanosił mu komunię świętą. I tego dnia siostra Helena, która się nim opiekowała, zajrzała do niego przed mszą i on mówi: proszę mi przynieść komunię świętą. Księże profesorze, za godzinę po mszy. Nie, ja chcę teraz. Bardzo nalegał. No więc dobra, no więc poszła, poprosiła, któryś z księży przyniósł mu komunię świętą, przyjął i po 5 minutach zasnął. Więc tak jakby czuł. I kiedy potem sprzątano jego mieszkanie, on prowadził liczne dzieła, między innymi dzieło misyjne, jakieś tam inne sprawy, sprawy wydawnicze. Kiedy się okazało, kiedy zajęto się jego rzeczami, okazało się, że wszystko było uporządkowane, wszystko porozpisywane, co, jakie pieniądze, dla kogo, gdzie, co leży. Mówią, nie było najmniejszego problemu z uporządkowaniem jego spraw. I to okazało się, zrobił dużo, dużo wcześniej. Więc to jest właśnie przygotowanie na śmierć. Porządek w swoich sprawach, porządek w swoim życiu. Wszystkie sprawy unormowane, uregulowane. Czy to poprzez testament, poprzez zapisy, żeby być przygotowanym na tę ostateczność. Nie zostawić po sobie bałaganu i kłopotu dla innych. To jest właśnie sztuka życia. A zarazem sztuka umierania, bo umieramy dzień po dniu, chwila po chwili. Wielkimi krokami zbliżamy się do ważnego momentu w swoim życiu, do którego trzeba być przygotowanym, którego nie wolno nam przegapić. I takiej postawy czujności, przygotowania uczy nas święty Paweł, pisząc: trwajcie cierpliwie aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Przyjście Pana jest bliskie. Nie w sensie tylko czasu chronologicznego, ale w sensie tego czasu kairos. Pan stale do nas przychodzi i przyjdzie w tym ostatnim momencie, który jest przed nami zakryty, po to zakryty, abyśmy byli przygotowani, aby nas śmierć nie zaskoczyła, bo jest to zbyt ważny moment dla naszej doczesności i dla wieczności, abyśmy mieli go przegapić, abyśmy mieli go zlekceważyć. Postawmy więc na koniec sobie 3 pytania. Albo 3 zadania. Jak myślę o śmierci, o mojej śmierci? Z nadzieją, jak o bliskiej mi siostrze, czy też z rozpaczą i smutkiem? Jeżeli z rozpaczą i smutkiem, to dlaczego? Dlaczego smutek ogarnie mnie na myśl o śmierci? Co i komu koniecznie chciałabym powiedzieć, wiedząc, że to jest moja ostatnia chwila życia? Gdyby się okazało, że to jest moja ostatnia chwila życia, mam jeszcze 5 minut, co i komu chciałabym powiedzieć? A wiemy, że ostatnie słowa to nie są słowa banalne. W tym, co mówią umierający, zawiera się czasem sama kwintesencja ich życia. Szkoda, że śmierć została sformalizowana i ztechnicyzowana. Ja pamiętam z dzieciństwa jeszcze takie sytuacje, kiedy umierała moja babcia. Kiedy byliśmy w domu, wszyscy przy jej łóżku. Już wtedy nic nie powiedziała, ale Tak to często w rodzinach bywa, że ktoś umiera, gromadzi się rodzina i jest to takie pożegnanie, takie właśnie przesłanie, jakie wypowiada ojciec czy matka swoim dzieciom, wskazówki na całe życie. Coś, co ukierunkowuje ich życie, co daje im nadzieję, co daje im sens życia. Szkoda, że te różne formalne sprawy związane z umieraniem, z odchodzeniem powodują często właśnie dehumanizację tych relacji, że człowiek umiera bardziej w sensie technicznym, w towarzystwie maszyn, aparatów, aniżeli kochających go bliskich osób. Ale gdybyśmy się znaleźli w podobnej sytuacji, co i komu koniecznie chcielibyśmy powiedzieć? Komu przepraszam? Komu dziękuję? Kogo byśmy i o co prosili? Warto nad tym pomyśleć. I trzecia rzecz. Może na przykład dzisiaj, kładąc się spać, spróbujmy sobie wyobrazić własną śmierć, tak w szczegółach, i własny pogrzeb. I spróbujmy się też zastanowić nad tym, czy to, czego chcielibyśmy na własnym pogrzebie, jest naprawdę istotne dla naszej wieczności. Czasem właśnie w testamentach ludzie zapisują, jak ma wyglądać pogrzeb, jaki ma być grób, gdzie ma być ten grób i tak dalej. Różne takie rzeczy piszą. Pytanie, czy to jest tak naprawdę istotne dla naszego życia i dla naszej wieczności. Nie bójmy się stawiać sobie takich pytań. Nie bójmy się wyobrazić sobie własnej śmierci. Nie bądźmy zabobonni. To nie jest tak, że wyobrażenie sobie prowokuje tę śmierć. Jak sobie wyobrażę śmierć, to tak się stanie. A nawet gdyby się tak stało, to cóż byłoby w tym złego? Czyż nie jesteśmy do niej dostatecznie przygotowani?